Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Oto wydobywam was z grobów, ludu mój. Te słowa Jezusa towarzyszą nam od wczoraj. I zapraszamy Jezusa do grobów naszego życia. Zapraszamy Go do tych wszystkich przestrzeni, które są jakby martwe. Wczoraj zapraszaliśmy Jezusa do grobu naszego serca, naszej duszy, naszego wnętrza. Dziś zapraszamy do tych grobów, które są związane z obecnością grzechów w życiu naszym lub tych, których kochamy. Na początku jednak zadajmy sobie pytanie, jak reagujemy na człowieka, który żyje w grzechu, którego życie w grzechu rodzi w nas wręcz obrzydzenie? Czy nie zdarzyło nam się takiego człowieka osądzić, a następnie potępić, czyli duchowo zabić, choćby we własnych myślach, a jakże często także i w słowach? Wielu ludzi żyje jakby w grobie, bo zostali przekreśleni przez innych, potępieni z powodu swojego życia, swoich błędów i grzechów. I takie było życie kobiety cudzołożnej z dzisiejszej Ewangelii. Najpierw grób grzechu zgotowali jej ludzie, którzy byli współuczestnikami jej grzechów i upadków. Kolejny grób przygotowali jej ci, którzy ją osądzili i którzy domagali się dosłownie grobu dla niej, śmierci. I ponownie Jezus jest tym, który wskrzesza człowieka, wyprowadza go z grobu. Jezus nikomu nie odmawia przebaczenia, zbawienia, choćby Jego duszę szczelnie okrywały grzechy, jak całe ciało zmarłego. Jezus ani nie osądza, ani nie krytykuje kobiety cudzołożnej, nie poniża, ale traktuje z godnością i miłością, traktuje jak człowieka. Jezus zdaje sobie sprawę doskonale, że dusza tej kobiety jest martwa, jak spalona ziemia po pożarze. Ale swoją miłością powoduje, że w jej duszy wyrasta kwiat ocalającej skruchy. Jego miłosierna miłość wyprowadza ją z grobu samopotępienia. Nie ocalają jej krytyki faryzeuszy, ale ocaliła ją serdeczna troska, współczucie i miłość Jezusa. Człowiek, który doświadcza miłości, jest w stanie podnieść się z największego życiowego bagna. Miłość, którą okazuje Jezus kobiecie cudzołożnej, przywraca jej godność. Godność, której nikt wcześniej w niej nie widział. Jezus uczy nas, że jeżeli i my okażemy miłość człowiekowi będącemu na dnie, jeśli potraktujemy go jak człowieka, dostrzeżemy w nim godność, to nasz czyn będzie miał moc wskrzesić go. Da mu siłę, by wszystko zacząć od nowa. Taka jest siła miłości i przebaczenia. Jeden z warunków ważnej spowiedzi odpuszczenia grzechów to żal za grzechy, skrucha. Ale potrafi ją wzbudzić w sobie tylko ten, kto czuje, że jest kochany, że swoim złym postępowaniem zranił kogoś, kto go kocha. Kobieta cudzołożna poczuła w spojrzeniu Jezusa, że Bóg cały czas ją kocha. Dostrzegła w jego oczach coś, czego nie widziała w oczach mężczyzn, którzy prowadzili ją do grzechu. Zobaczyła prawdziwą, czystą miłość. I w jednej sekundzie, bez słów, zrozumiała, że swoim grzesznym życiem bardzo raniła Bożą miłość. Warto zauważyć, że postanowienie przemiany życia zrodziło się w niej nie z powodu zrozumienia, że jest wielką grzesznicą, ale że ją ktoś kocha, komuś na niej zależy. Miłość Jezusa ocaliła kobietę cudzołożną przed kolejnymi upadkami, w tym największym, samopotępieniem. Gdyby Jezus postąpił inaczej, przeklął tę kobietę i przepędził, byłaby z pewnością zgubiona na zawsze. Kobieta ta była potępiana przez ludzi od dawna. Dobrze wiedziano, czym się zajmuje. A ludzie, którzy ją znali, jedyne, co potrafili jej dać, to urągania i wzgardy. A Jezus dał jej coś zupełnie innego. Dał jej swoją miłość, prawdziwą miłość, nie grzeszną, nieczystą, fizyczną, ale okazał jej miłość swoim czystym spojrzeniem. Dał jej miłość swoimi słowami, słowami prawdy i przebaczenia. W ten sposób Jezus dał nam przykład, jak wyciągać z błota tego, który w błocie ugrzązł. Jezus nie rzuca kamieniami. Jezus ocala człowieka, wskrzesza go. Ta Ewangelia ma jeszcze inny, bardzo ważny aspekt. Przestrzega, by nie stać się podobnym do faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy uśmiercili ową kobietę moralnie, uśmiercili ją duchowo, a jeszcze chcieli ją uśmiercić fizycznie. Często niestety powtarzamy ich błąd. Kiedy widzimy człowieka w grzechu, płoniemy świętym gniewem. Krzyczymy, to skandal, jak tak można? Patrząc na życie wielu ludzi, mnożymy oskarżenia, a nieraz je głośno wypowiadamy. Oczy zaślepione, w cudzysłowie, sprawiedliwością, stają się niezdolne, aby spojrzeć na człowieka w upadku z miłością. Miłością, która umie po raz kolejny dać szansę. Wierzy w poprawę człowieka. Dostrzega jego godność. To nie grzeszne życie kobiety cudzołożnej było największym zagrożeniem dla społeczności Izraela. Tak, zagrożeniem, bo właśnie w taki sposób postępowano z tymi, którzy byli zagrożeniem dla społeczności. Skazywano ich na śmierć. To, co prawdziwie było zagrożeniem dla tej społeczności, to brak miłości faryzeuszy, ich ślepa sprawiedliwość, koncentracja tylko na wypatrywaniu wszelkich przejawów zła, słabości, upadków wśród ludzi. To jest największe zagrożenie dla każdej społeczności. Zastanówmy się, ile razy bywa, że stajemy się do nich podobni. Może dzieje się wtedy, kiedy wypatrujemy i piętnujemy upadki najbliższych, współmałżonka, polityków, sportowców, ludzi kościoła, biskupów, a może nawet i samego papieża. Ile raz bez miłości surowo oceniamy ich czyny i wydajemy wyroki. Taka postawa zabija nasze człowieczeństwo, zabija miłość bliźniego, prowadzi do gigantycznych pomyłek i prawdziwych tragedii. Przede wszystkim oddala od Boga. Tak się właśnie stało w społeczności Izraela. Oczy faryzeuszów były w takim stopniu zaślepione ślepą sprawiedliwością, że nie potrafili w Jezusie rozpoznać Boga i skazali Go na śmierć. Kiedy człowiek bez miłości traktuje innych ludzi, szczególnie w upadku, w grzechu, sam traci z oczu Boga i staje się bogobójcą. Uczeni w piśmie, faryzeusze byli przez Jezusa nazywani grobami, bo miłość była w nich martwa, człowieczeństwo było w nich martwe. Byli w najgorszym stanie spośród wszystkich ludzi, których na ziemi spotykał Jezus, bo zabili w sobie zdolność do współczucia, współodczuwania. Doskonale znali prawa, przestrzegali je, ale z oczu stracili miłość. Nie przestrzegali tego najważniejszego prawa, prawa miłości. I to jest najgorszy grób, jaki może doświadczyć człowiek, kiedy zabita jest w nim zdolność kochania i przyjmowania miłości. Jeśli dostrzegamy w sobie taką postawę jak faryzeusze, potrzeba, aby każdy nasz brak miłości, jaki sobie uświadamiamy, czy to teraz, czy z przeszłości, abyśmy wynagradzali Bogu obecną miłością. Codzienna praktyka miłości bliźniego w miejsce surowego osądu. Modlitwa za tych, którzy grzeszą. Modlitwa za tych, którzy umarli w grzechu. To ma być nasza odpowiedź za błędy przeszłości. A w końcu też modlitwa za samych siebie. Abyśmy zawsze byli zdolni do kochania. Zawsze potrafili zobaczyć w bliźnim Chrystusa. Przy czym trzeba to dopowiedzieć. Traktować człowieka w upadku z miłością nie oznacza milczeć na jego grzech albo przyzwalać na nie, ale oznacza właśnie zdrową reakcję powodowaną nie gniewem, ale troską o duchowe życie owego człowieka, szczególnie troską o zbawienie jego duszy. Reakcję, która przypomina reakcję Jezusa, który z miłością pochyla się nad grzesznikiem, który nazywa grzech po imieniu, ale równocześnie szanuje godność człowieka. Dzisiejsza Ewangelia przestrzega nas także przed złym przykładem kobiety cudzołożnej. Pokazuje nam, jak tragicznie może skończyć się życie człowieka żyjącego w grzechu. Nie znamy przyczyn, dla których zeszła na taką, a nie inną drogę życia. Być może była to jej lekkomyślność, być może przyczyniło się do tego jej otoczenie. Faktem jednak jest, że jak długo żyła w grzechu, tak długo była martwa dla miłości Bożej, niezdolna, by kochać Boga. A kto nie potrafi kochać Boga, też nie potrafi pokochać człowieka. I choć miała wiele pieniędzy i niczego nie odmawiała swojemu ciału, zmysłom, nie była szczęśliwa. W jej sercu były ciemności i nieskończony ból. Nie ma dla człowieka większego nieszczęścia, większego cierpienia niż grzech. Grzech pozbawia nas piękna dzieci Bożych, oszpeca naszą duszę, zatruwa ją odorem obecności szatanów, jest już ich mieszkaniem. Dusza w grzechu nie może odwzajemnić miłości Bożej, a z czasem staje się do tej miłości zupełnie niezdolna. Grzech może całkowicie odsunąć człowieka od Boga, dawcy wszelkiego życia. Grzech może nas zamknąć na Jego obecność, a nawet istnienie. Może to stać się jeszcze za naszego życia na ziemi i może trwać przez całą wieczność. Dlatego tak wiele dusz żyjących w grzechu już na ziemi czuje namacalnie jakby swoją duchową śmierć. Jest to zapowiedź tego, co może czekać ich przez wieczność całą, jeśli się nie nawrócą. Jest to stan, jaki odczuwają dusze potępione w piekle. I to jest niewyobrażalne cierpienie. Prawdziwie śmierć wieczna. Kobieta cudzołożna rzeczywiście doświadczyła prawdziwego nawrócenia. Całkowicie zerwała z grzechami, choć pewnie długo doświadczała skutków swoich grzechów. Zerwała z grzechami, bo doświadczyła prawdziwej miłości Boga. Nie wyobrażała sobie, by po otrzymaniu ogromu przebaczenia mogła jeszcze kiedykolwiek obrazić ukochanego Boga jakimkolwiek grzechem. I w tym Ewangelia pokazuje nam, że możemy naśladować ową kobietę. Została wskrzeszona do życia, wydobyta z grobu ciężkich grzechów i siłę do walki z pokusami, a przecież nieraz musiała ich jeszcze doświadczać, czerpała z myśli o tym, ile jej wybaczono oraz o tym, który jej wybaczył, o Jezusie i Jego miłości. Możemy być pewni, że myślała o Nim bardzo często i niejedną noc przepłakała z radości za doświadczone miłosierdzie. Jej miłość do Boga wzrastała z każdym dniem i przybliżając się do Niego stała się niezdolną, by grzeszyć. Tam, gdzie jest światło, tam, gdzie jest miłość, tam nie ma miejsca na ciemności, na grzech. To może być wskazówka dla wielu z nas, którzy wciąż tkwimy w grobach powtarzających się ciężkich grzechów. I niekiedy nawet myślimy, nie ma już dla mnie szans. To ciągle się powtarza. Chcę z tym skończyć, ale wydaje się to być niemożliwe. Spróbuj inaczej. Zamiast koncentrować się na swojej słabości, grzechach, upadkach, przekieruj swoje myśli na miłość Jezusa. Myśl tylko o Nim, a nie o własnej słabości czy grzechu. Powtarzaj Mu w sercu, jak bardzo Go kochasz, jak bardzo jesteś Mu wdzięczny za każde przebaczenie, otrzymane rozgrzeszenie. Pielęgnuj w swoim sercu miłość do Jezusa. Proś, aby była pomnożona, a zło wtedy nie będzie miało do Ciebie dostępu. Wielu, odchodząc od konfesjonału, niemal natychmiast myślą powraca do popełnionych grzechów, zamiast trwać myślą przy cudzie odpuszczenia grzechów. Święty Augustyn mawiał, odpuszczenie grzechów jest większym cudem niż stworzenie świata. A więc zachwyć się tym cudem, uwierz w ten cud. Za każdym razem, kiedy odchodzisz od konfesjonału, otrzymujesz wystarczająco dużo łaski, aby nie grzeszyć. A więc co jest w Tobie, kiedy odchodzisz od konfesjonału? Czy radość wynikająca ze świadomości cudu, który się dokonał? Czy smutek, że zgrzeszyłeś i że pewnie niedługo znowu upadniesz? Co warto zauważyć? Jezus, okazując kobiecie miłosierdzie i przebaczenie, jednocześnie piętnuje jej grzech. Mówi do niej: i ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Co to oznacza? Oznacza to bardzo prostą rzecz. Nie ma zgody Jezusa na trwanie w grzechu. Jezus mówi do kobiety: odtąd nie grzesz. To znaczy, trzeba zerwać z grzechami natychmiast, już, od razu, dziś. Tymczasem wielu ludzi myśli, że da się pogodzić miłość do Jezusa z życiem w grzechach. W kościołach, w ławkach siedzi dużo takich ludzi. Słyszą słowa Jezusa, który mówi: odtąd nie grzesz, ale myślą, że to ich nie dotyczy. Ich uszy są głuche na słowa Jezusa. Miesiącami, latami żyją w grzechach ciężkich. Nie przystępują do komunii świętej albo przystępują świętokradzko. I myślą, wszystko jest w porządku. Przecież kocham Jezusa i na pewno On kocha mnie. Wszystko się zgadza. Nie, nie zgadza się. Nie zgadza się ze słowami Jezusa, z Jego nakazem. Nie grzesz. odtąd nie będziesz grzeszył, daję ci swoją łaskę, ale współpracuj z tą łaską. Gdyby mogła przed takimi ludźmi stanąć owa cudzołożna kobieta, gdyby mogła stanąć przed każdym z nas, powiedziałaby do nich: o, w jakim wielkim jesteście błędzie wy, którzy myślicie, że można spoglądać w oczy Jezusa, mając swoją duszę wypełnioną odorem śmierci, grzechu. Gdybyście zdali sobie sprawę, jak go obrażacie, ranicie, nie bylibyście w stanie zbliżyć się do niego. Ze wstydu nie podnieślibyście oczu, bo w jego oczach zobaczylibyście siebie samych na Golgocie, w tłumie ludzi, którzy katowali Jezusa. Zobaczylibyście, że każdy dzień, każda godzina waszego życia w grzechu była waszą zgodą na zadawanie Jezusowi niewyobrażalnych tortur w czasie jego męki. Zobaczylibyście wtedy w jego oczach łzy bólu. Bądźcie pewni, że widok jednej jego łzy, wylanej z powodu waszych grzechów, rozerwałby wasze serca na kawałki z powodu wyrzutów sumienia, gdybyście je mieli w takim stanie, jakie być powinno, aby zerwać w jednej chwili z grzechem. Gdybyście spróbowali spojrzeć w jego oczy bez natychmiastowego postanowienia zerwania z grzechem, zobaczylibyście w jego oczach ogromny zawód, odbicie jego odrzuconej miłości, która przecież przyjęła krzyż, aby uwolnić was z grzechów i dać wam niebo. Zrozumielibyście, że trwając w grzechu, świadomie odrzucacie jego przebaczenie i zamykacie sobie niebo na wieki. Gdybyście to zrozumieli, gdyby w waszym sercu była odrobina prawdziwej miłości do Jezusa, nie położylibyście się spać w grzechu, zanim nie znaleźlibyście kapłana, który by was rozgrzeszył. Tak bardzo przerażałaby was perspektywa bólu Boga, który widzi, że jego ukochane dziecko jest w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, że może umrzeć w grzechu. Takie słowa mogłaby wypowiedzieć do nas owa kobieta. Ta, która doświadczyła wielkiej Bożej miłości i wie, że tą miłością nie można gardzić, nie można nią pomiatać. Trzeba zrozumieć, o czym nauczał Jezus, że nic niegodnego nie może znaleźć się w niebie. Nawet nasza ludzka intuicja podpowiada nam, że gdybyśmy idąc do kościoła na mszę świętą, wpadli do kanału wypełnionego błotem i szambem, natychmiast wrócilibyśmy do domu, aby się umyć i przebrać. I dopiero wtedy wrócilibyśmy do świątyni. I jak niepodobna wejść do kościoła, będąc oblepionym błotem, tak niemożliwe jest wejść do nieba, gdy wybiera się życie w grzechu. Ludzie żyjący w grzechu muszą mieć świadomość, że ich dusza bez chleba życia jest martwa. Chlebem życia jest Eucharystia, Komunia Święta, Jezus. Jezus mówi do nas w Ewangelii Jana: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Dziś niewielu chce spożywać ten chleb. Dziś wielu umiera bez tego chleba życia. Dziś wielu ludzi są jak trupy. Chrystus uczynił siebie chlebem dla naszej duszy. Niech nasze spoglądanie na krzyż sprawi, że ten krzyż stanie się dla nas dźwignią, która poddźwignie nasze dusze z błota grzechu i śmierci. a doświadczenie Jezusowego przebaczenia i miłości da nam potężny impuls, który wzniesie nasze dusze ku światłu Boga, ku Jezusowi, jak wzniosła duszę kobiety cudzołożnej i postawiła ją wśród największych świętych i aniołów w niebie. Amen.